magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rępas. Na zagranicznych platformach i statkach już od jakiegoś czasu pracują kobiety. W Polsce także. Zapraszam więc dziś Państwa na platformę wiertniczą Baltic Beta. Nie przyszłyśmy na platformę, żeby robić wokół tego szum, bo jesteśmy jedyne, ale nie wyjątkowe. W Polsce to w ogóle jest nowość, ale denerwuje nas to wielkie halo, że kobiety pracują na morzu. Tak mówi Katarzyna Goławska, dzisiejszy gość magazynu morskiego. Jak ją przedstawić? Oficer? Oficerka? To z nią porozmawiam dziś o najtrudniejszych momentach w jej pracy, o to, czy boi się, gdy wchodzi na platformę. Zapraszam.
Jeżeli pani pyta tylko i wyłącznie polskie platformy, to jesteśmy łącznie trzy, bo jest jedna dziewczyna, która dojeżdża na zastępstwa, taka zastępowa. To, że jest kobieta na statku, znaczy, że chciała tam być i się do tego wyszkoliła. To nie jest żadna taka, że my tam musimy być jako kobiety. Rok minął, jak pracuję, bo wcześniej byłam na statkach, a tak naprawdę dość niedawno skończyłam studia. Dopiero więc zaczynam tą swoją ścieżkę zawodową. Statki były konieczne do uzyskania dyplomu oficera wachtowego, więc musiałam mieć konieczną praktykę, tam jest 12 miesięcy, stricte 12 miesięcy do samego dyplomu, no i po dyplomie też fajnie było gdzieś wypłynąć.
Jak pani wpadła na to, że ze statku można zejść na platformę i tam pracować?
Absolutnie, to było tak, było ogłoszenie. I zaaplikowałam. Zobaczyłam, mówię, czemu ja nigdy w życiu wcześniej nie byłam na platformie. Tak naprawdę to nie wiedziałam, z czym to się je i jak ta praca może tak wyglądać. Są znajomi, którzy może nie tyle co pływają na platformie, ile pływają na statkach, które przy platformie pracują. Więc ten sektor jest mi znany, ale nigdy nie wiązałam swojej przyszłości, bo to był moment dopiero, kiedy ja poszłam na morze. I dopiero to może tak poczułam zupełnie, tak dosłownie. I no tak się zdarzyło i mówię, coś nowego, czemu by nie, bo może mi się już więcej nie strafić taka możliwość zobaczenia czegoś takiego kompletnie, no można powiedzieć, że kompletnie innego niż ta droga, do której się uczyłam, żeby zdobyć. Więc kwestia może bardziej takiej ciekawości, bo ja taka jestem trochę, że musi się coś dziać u mnie bardzo często.
Ale na platformie się wiele nie dzieje.
Ale samo to, że jest się na tej platformie i całą tę platformę poznać, to jednak już jest coś, co się dzieje. I tak naprawdę co rusz są jakieś nowe niespodzianki, nowe sytuacje, których się nie dostrzega, tylko trzeba być cierpliwym, żeby do nich doszło. I to jest zawsze ta nowość taka, zupełnie coś innego.
Pierwszy pani pobyt, pierwsze pani wejście na platformę, to na co pani zwróciła uwagę? Co panią zaskoczyło, zadziwiło?
Ojejku, platforma wtedy stała w porcie. Ja byłam tak totalnie nieprzygotowana. Ja przyjechałam z walizką na kółkach, w groszki, a to był ogromny trap, który nie wiem, miał ze 20 metrów może, po tych schodkach stromych. Więc pierwsze co, to ja powiedziałam, jak ja tam wejdę, na samą górę, jejka, jak ja tam się wpakuję. Ale dzięki Bogu, panowie, dużo panów wokół, to mi ktoś pomógł z tą walizką się tam doczłapać. To było moje pierwsze.
Platforma, na której pani pracuje, stoi na takich nogach, które są dwukrotnością bazyliki, tak? Mariackiej?
Czy 120? 125 metrów tak długie chyba są dokładnie.
Czyli podwójna wysokość. Oczywiście mówimy od dna, tak?
Tak, od dna. Od dna. Długość całej nogi. Ale tego się nie odczuwa, ponieważ nogi zapadają się w dno, jest penetracja, więc tak nad wodą sama platforma, sam ten ponton, my to nazywamy, stoi jakieś 20-30 metrów. To nie jest aż tak mocno wysoko.
Nie buja tak jak na statku?
Kompletnie nie buja. W ogóle się nie czuję tej pogody wokół, że jest gdzieś tam jakiś wiatr czy morze. Nie. To jest zupełnie inna specyfika niż na statku, chociaż ja bardzo lubię jak buja i to jest moje mały bzik, bo dla mnie to jest największa frajda w pracy właśnie, jak bujało, jak coś mi spadło, jak trzeba było się przytrzymać. Takie wesołe miasteczko trochę.
A nie było pani niedobrze?
Nigdy, jeszcze tego nie przeżyłam. Czekam, że może kiedyś i przyjdzie, wpadnie kosa na kamień, ale na razie jeszcze nie miałam żadnej choroby morskiej. Trzeba pamiętać o tym, że to jest praca dla osób specyficznych, ale nie odnośnie płci, tylko odnośnie jakiejś psychiki, bo znam wielu mężczyzn, którzy rezygnowali z pracy na statkach, a znam wiele kobitek, które się tam trzymają dość dobrze, więc to po prostu trzeba lubić, żeby to wykonywać. Powinna być osobą kontaktową, która potrafi się odnaleźć w każdym towarzystwie, chcąc, nie chcąc, a jakby nawet mu nie podpasowało, to potrafi sobie znaleźć gdzieś w nim miejsce i to przetrwać, czyli też no musi być trochę też wewnętrznie bogata, tak nie wiem jak to powiedzieć, że potrafi...
Mieć swój świat.
Tak jakby, że potrafi się samym sobie zająć, jeżeli jest taka potrzeba, że właśnie, żeby nie czuć tej takiej samotności i oddalenia od domu, domu rodzinnego.
W jakich ubraniach pracujecie? Macie pewnie kombinezony.
To są specjalne kaski, specjalne buty ze wzmocnieniami metalowymi, chroniącymi przed zgniecieniem stóp.
Nie za ciężkie te buty?
Nie, to są bardzo przyjemne buty, tak, takie kaloszki, tylko tam trochę metalu, więc to nie są takie jakieś ciężkie rzeczy.
Z noskami metalowymi.
Tak, tak, z noskami metalowymi. No to jest specjalne takie już ochronne ubranie.
2 tygodnie, tak? Pani pracuje?
Tak, tak, w tym momencie tak.
Teraz jest pani na urlopie?
Tak, teraz mam wolne. Wchodzę za tydzień do pracy. W środę mamy wymianę.
Wychodzi pani z domu, bierze pani walizkę i gdzie się pani udaje? Jak to jest jechać do pracy na platformę? Statek Petrobaltiku panią odwozi? Jak to jest?
To jest, my latamy helikopterem i to się odbywa z lotniska w Gdańsku. Taki lot trwa około, zależy gdzie stoimy, do 30-40 minut.
A gdzie stoi platforma teraz?
My stoimy na jednym punkcie około 1,5 miesiąca i później przenosimy się na następny, ponieważ Lotos Petrobaltik ma wiele koncesji i trzeba te koncesje tam utrzymać, czyli robić odwierty.
Pierwsza reakcja bliskich, rodziców, jak się dowiedzieli, że pani tą pracę otrzymała na platformie, to pamięta pani te słowa?
Ja wiem, że mama się strasznie zmartwiła, że co ja nowego wymyśliłam, że już myślała, bo to było jak ja wróciłam po rejsie, miesiąc posiedziałam w domu i mówi, Boże, dziewczyno, gdzie ty znowu idziesz, jaka platforma? To takie bardziej, pierwsze to było zmartwienie, gdzie ja idę, co to będzie i co ja znowu wymyśliłam.
Ale to była chęć czegoś nowego, tak jak pani mówi, nie chęć na przykład poprawienia sobie sytuacji finansowej.
Warunki finansowe są bardzo podobne odnośnie tutaj, a tutaj to nie czuję dużej różnicy, a zobaczenia czegoś zupełnie nowego, ten dodatkowe doświadczenie w CV zawsze jest takie i życiowe, bo to jednak będę miała później na starość usiąść i co wspominać, że no nie jeden mógł akurat na platformie pracować.
Bo pani wykonuje zawód radiooficera.
Teraz to się tak ładnie nazywa operator GMDSS, ale łatwiej to zrozumieć jako radiooficer, starszy radiooficer, bo już ten zawód w sumie to wymarł, na statkach go nie ma, takiego już zawodu. Zastąpili go oficerowie wachtowi. Wysiadam i zazwyczaj jest tak, że mam jakieś pół godziny do zaczęcia mojej wachty, bo to jest, zazwyczaj przyjeżdżam przed 12, o 12 mamy obiad, to sobie szybko zjem obiad i wsiadam na wachtę, ponieważ to właśnie jeden z moich obowiązków jest ten helikopter przyjąć, czyli komunikacja z lecącym helikopterem, z lądującym na naszej platformie, przekazywanie jakichś informacji meteorologicznych, jaka jest sytuacja pogodowa, stricte żebyśmy wiedzieli, za ile się spodziewać helikoptera, ktoś musi po prostu z nimi rozmawiać o bieżącej sytuacji.
Czyli dużo pracy?
Wtedy jest zamieszanie na pewno duże podczas tych helikopterowych operacji, ponieważ no jednak tu człowiek musi być cały czas na nasłuchu, ale do tego ma jakieś obowiązki właśnie względem pogody, czy zebraniu też pasażerów, komunikacji na platformie, bo jednak trzeba osoby ostrzec, bo bezpieczeństwo się liczy, żeby nikt tam się nie kręcił, nie wiercił, więc bardziej zamieszanie takie dość spore jest przez jakiś krótki okres, można powiedzieć, ale zamieszanie.
Tutaj też jest zamieszanie na Jarmarku Dominikańskim. Chyba to jest dobry taki kontrapunkt do tego, co ma pani wokół na platformie, bo tam jest chyba spokojnie, cicho. Tak nam się wydaje oczywiście. Nudno? Dobre słowo czy nie?
Ja powiem tak, ja rzadko się nudzę, bo ja potrafię sobie wymyślać zajęcia, więc nudno mi nie jest na pewno. Fakt, że jest nas dużo, bo na takiej zmianie pracuje około 50 osób na jednej zmianie. Więc
ile kobiet w tym?
No w tym ja jestem jedna, mam zmienniczkę, która jest na przeciwległej zmianie. My się stricte ze sobą wymieniamy we dwie, więc widzimy się często po prostu cześć, pa, pa. Przy wymianie, jak jedna schodzi z helikoptera, znaczy wychodzi, a druga wchodzi.
Rozumiem, że dwie kobiety są
dwie
generalnie?
Kobiety, tak.
W platformie, a panowie, reszta, ile?
No tak na zmianie około tych 50 trzeba liczyć.
Nie ma równowagi.
No nie ma równowagi, ale też tak naprawdę tego się nie dostrzega, bo właśnie chciałam do tego, dążyłam, że niby jest nas tak dużo, ale często jest, że wielu osób się nie widzi, bo nasze, to jest dość duża powierzchnia, cała platforma, więc nasze ścieżki się rozchodzą i tak naprawdę mogę po tygodniu dopiero spotkać osobę. Mówię, no cześć, miło się z tobą przywitać, że w końcu cię widzę tutaj, że jesteś, więc taką.
Panowie przyzwyczaili się już do obecności kobiet na platformie? Mieli już czas na to, żeby się oswoić, że jesteście tak samo dobre, że jesteście tak samo przygotowane, że jesteście takimi samymi pracownikami jak oni? Jak to jest? Czy jeszcze mają z tym kłopot?
Wydaje mi się, że już chyba mieli dosyć czasu, żeby mogli w końcu przestać żyć tą myślą, że jest baba
na pokładzie.
Tak, baba na pokładzie i nie zwracać na to uwagi. Jednak trzeba pamiętać, że no jest się tam jedyną, więc... Wszystko, każde przewinienie, czy każdy coś jest, no jest się na świeczniku, zawsze jest to dostrzegane i no nie jest pobłażane, trzeba, nie ma przymknięcia oka, ze względu na to po prostu, bo jesteśmy jedyne, gdzie wiele na przykład sytuacji mogłoby się mężczyznom wybaczyć, kobietom no nie za bardzo, ale z drugiej jest też i druga strona, bo mogę na to, za to, że jestem kobietą, liczyć na pomoc wśród moich kolegów, z którymi pracuję, że jak wiem, że z czymś siłowo sobie nie poradzę, to na pewno znajdę kogoś, kto mi w tym pomoże.
Przeżyłaś prawdziwy sztorm, kiedy się bałaś?
Przeżyłam, 11 metrów fale miałam, wtedy to był największy sztorm, jaki mogłam. Mieliśmy, chociaż, no fakt, bujało, więc ja miałam początkowo fajną frajdę, naprawdę miałam frajdę, jednak później były momenty, gdzie naprawdę zabujało tak, że byłam pewna, że się wywrócimy. I po wyglądzie statku, który był naprawdę dość zniszczony, widać było, że była porządna wichura między nami.
Czy to trwało?
Płynęliśmy chyba za 4 dni, czy tak trwało, 4-5 dni.
Ale to było na statku?
To było na statku.
A na platformie?
Nie buja. A platforma twardo stoi na swoich nogach i nie czuć. Czasem wibracje od wiercenia tylko, ale to nie jest bujanie.
A na koniec jeszcze krótka wizyta po nabrzeżach gdańskiego portu. Wypatrujemy wycieczkowców, które już w ubiegłym roku zatrzymała pandemia. Dyrektora do spraw handlowych pytam o rynek kruzowy, ale i o sytuację finansową portu. Adam Kłos wierzy, że jakieś statki wycieczkowe do polskich nabrzeży w tym roku dopłyną.
Można powiedzieć, że to był taki stres test dla całej światowej gospodarki, dla gospodarki krajowej i no, wygrywają ci, którzy są na ten stres test bardziej odporni. Port w Gdańsku okazał się odporny. Przypomnę Państwu, że w roku 2019 ten nasz 52-milionowy wynik w tonach wywindował kryzys chlorkowy, czy było takie ekstra plus 3,5 miliona ton dzięki temu, że mamy naftoport i Polska mogła sobie bez pociągu przyjaźń poradzić. To chociażby rok 2020 i wyniki 48 milionów ton, to de facto to jest to zdjęcie tej superraty. Czyli myśmy nie zmniejszyli przeładunków. Utrzymaliśmy je na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, pomimo koronawirusa. Port był operacyjny przez cały czas. Wszystkie terminale pracowały, a mówię z punktu widzenia przychodów i zysków, był to rok bardzo dobry. Oczywiście nie dla wszystkich gałęzi jakby tej gospodarki morskiej w porcie. Wszyscy równo byli, że tak powiem, tym koronawirusem dotknięci, no bo chociażby to panie redaktor, o czym mieliśmy okazję rozmawiać przy okazji naszej poprzedniej rozmowy, czyli rynek kruzowy. Rynek kruzowy jest w totalnej zapaści. W Europie spadek sięgnął 99%. U nas 84 zawizowanych zawinięć do Gdańska przypłynęło 6 wycieczkowców w trakcie roku. Przypływały od września do października, czyli po tej takiej wakacyjnej obniżce zachorowań, no ale zeszło na ląd 600 pasażerów zamiast 20-kilku tysięcy jak rok wcześniej.
A jak będzie wyglądał ten rynek właśnie wycieczkowców w tym roku? Bo maj się już zbliża wielkimi krokami. Doczekamy się?
Z jednej strony maj się zbliża wielkimi krokami, z drugiej strony no, mamy trzecią falę koronawirusa, więc to jest duże zapytanie. Mamy zaawizowane 53 jednostki na dzisiaj. 10 maja planowane jest pierwsze zawinięcie. Liczymy na to, że będzie tych zawinięć więcej niż w zeszłym roku, no ale sytuacja jest dynamiczna i zarówno armatorzy, jak i porty są przygotowane, a wszystko będzie zależało od tego, jak będą reagowali po prostu klienci, czy będą zainteresowani wycieczkami w tej formie, czy czy będą jednak to zdecydowanie mniejsze ilości zainteresowanych klientów, co za tym idzie. No nie będzie to uzasadniało się ekonomicznie, aby zabierać garstkę pasażerów w rejs. Myśmy mieli tych zawinięć 6, ale były takie tuzy na Morzu Bałtyckim, które nie zobaczyły żadnego kruzera w zeszłym roku. Żadne statki nie dopłynęły ani do Helsinek, pasażerskie mówię, ani do Tallina, Sankt Petersburga, Kopenhagi czy Kłajpedy. Więc liczymy na to, że w tym roku ten rynek zacznie się powoli odradzać. Liczą na to nie tylko porty, nie tylko miasta, które są głównym beneficjentem tego ruchu turystycznego, ale liczą też stocznie, których cała masa, szczególnie stocznie niemieckie, norweskie, ale nie tylko, no są dotknięte skutkami tej pandemii, brakiem zamówień czy zmniejszonymi zamówieniami na jednostki pasażerskie. A my w tym łańcuchu gdzieś jako Polska funkcjonujemy jako kooperanci, jako dostawcy sekcji statków i też to widać po podmiotach polskich, że musiały się szybko przestawić na inny profil produkcji, bo te wielkie sekcje statków pasażerskich po prostu już nie są zamawiane.
Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Anna Rębas, realizacja audycji Stefan Kotiuk.